Domu Polskim w Seattle wystąpił aktor Krzysztof Kamiński ze wspaniałym monodramem Miłość jest najważniejsza, opartym na tekstach naszego papieża Jana Pawła II. Po pierwsze, chciałam panu serdecznie podziękować za ten spektakl. Ja go bardzo osobiście przeżyłam. Dziękuję panu za ten wybór tych tekstów i za wspaniałe przekazanie. To jest interpretacja, którą ja uwielbiam. Dziękuję panu serdecznie.
To mi jest bardzo miło, to ja bardzo dziękuję.
Panie Krzysztofie, czy mógłby pan powiedzieć krótko,
króciusieńko, swoją
biografię.
Króciusieńko. Otóż ja pracowałem 12 lat w Teatrze Powszechnym w Łodzi, w moim ukochanym teatrze, gdzie przeszedłem jakby szereg różnych funkcji, i to dobrze, byłem asystentem wielkich reżyserów, Hanuszkiewicza, Litki Zamkow i tak dalej. I grałem, ale nie przywiązywałem do tego grania o dziwo jakiejś większej wagi. Traktowałem to trochę jako zabawę. Natomiast pamiętam pierwsze moje wejście do teatru, gdzie poznałem Leona Niemczyka i wszedłem na próbę, to pamiętam to odczucie, które było porównywalne, jak pierwszy raz wszedłem do małego kościółka, będąc ministrantem.
A był pan?
Tak. Ja nie wychodziłem z kościoła w szkole podstawowej, ze szkoły i z kościółka. I później dopiero się ta magia, ten coś takiego mnie zawładnęło, że do tej pory zresztą to jest. Ja zaczynam żyć, jak zaczyna się próba. Jak zaczynam grać.
Zwierzę,
psy. Hodowałem rottweilery 20 lat i tu może nieskromnie powiem. Kocham psy, teraz mi brakuje, nie mam żadnego. Tu może nieskromnie powiem, ale w 91 roku w Dortmundzie na światowej wystawie psów rasowych, 15 tysięcy psów, 5 dni wystawa, zdobyłem tytuł mistrza świata, to znaczy mój pies.
Ale ja myślałam o... mówiłam zwierzę sceniczne.
Ach, sceniczne zwierzę.
Tak, ale świetnie,
ale
że
przy okazji,
pan powiedział.
Przy okazji się dowiedzieliśmy o drugiej mojej nieprawdopodobnej pasji. Nieprawdopodobnej pasji. To już będzie mi towarzyszyć,
bardzo,
jak Bóg da pożyć do końca.
Ja się cieszę, że ma pan taką pasję, bo...
Do końca,
bo
do
moja
końca.
Córka też ma dwa.
Ja zjechałem całą Europę po wystawach, i mam ten świat.
Ale wracamy do tego.
Tak. Zwierzę teatralne. Ja nie powiem, ja lubię aktorstwo. To znaczy, jeżeli chodzi o polskich aktorów, to pokolenie, poprzednie pokolenie, czy jeszcze poprzednie, pan Opaliński, pan Fijewski, Aleksander Fogiel, z którym miałem przyjemność pracować, który grał Maćka z Bogdańca. Ja nie wiem, na czym to polegało, ale to byli prawdziwi aktorzy. To znaczy, kiedyś mnie dziennikarka zapytała, jak to się gra żula w tym serialu Baron. A ja jej odpowiedziałem, że w momencie, kiedy idę do charakteryzatorni i pani mi charakteryzuje i zakładam kostium, to już żulem się staje od stóp do głów. Już chodzę inaczej, ruszam. To jest ten rodzaj metamorfozy. Ja nie umiem tego powiedzieć, a nie chcę też tego gloryfikować, opowiadać. Nie wiem. Jest ten moment przeistoczenia się.
Tak, u niektórych aktorów po prostu jest to już zakodowane. Jako taka mechaniczna sprawa.
Tak, jako mechaniczna i
ale
głównie...
Ale u niektórych nie.
I głównie granie głosem jakby, to jeszcze do niedawna, jeszcze jak ja byłem w teatrze, to właściwie postaci się nie grało, tylko głosem się, jak reżyser mówi głośniej, to będzie wielki teatr, jak ciszej, to jest mały teatr.
Natomiast
jak patrzę na przykład zrobiłem sobie taką selekcję na YouTubie, żeby zobaczyć, który aktor zagrał najlepiej Hamleta.
Aha,
przejrzałem Laurence'a Oliviera, którego kocham nad życie, to w ogóle nie ma o czym mówić, to mistrz wszechczasów, Wysockiego i tak dalej. Jednak najlepsza wersja, i radzę zobaczyć, na YouTubie można, Hamleta, podoba mi się Bartona, Richarda Bartona.
O, ja widziałam. Tak. Widziałam.
Niesamowita. Widziałam. Nawet nie Wysocki, nie, bo inaczej powiem, tamte pachną, to jest też dziwne, bo kocham teatr nad życie. To, co gwiazda kina przedwojennego, z którą miałem też przyjemność pracować, Jadzia Andrzejewska, powiedział do mnie: ty się nigdy nie wyzwolisz z teatru. Żebyś był ślusarzem, tokarzem, inżynierem, lekarzem, ty po prostu to masz. Dokładnie. I nie ma o czym dyskutować. Koniec. Koniec, to żadne nauki, tam cuda, to tak, nic tak, nie pomoże, to kiedyś wybuchnie, to jest. Także mnie podoba się to aktorstwo bardzo oszczędne. Bardzo oszczędne, ale bardzo głębokie w postaci.
Dokładnie.
Tak jak oglądam kino Eastwooda czy Formana, gdzie właściwie dialog w tych genialnych światowych kinach jest tylko jakby pretekstem, a obraz pokazuje. Oni pod nosem sobie, ale są nieprawdopodobnie prawdziwi.
Właśnie chodzi o tą prawdę.
O prawdę, przede wszystkim o prawdę. Przede wszystkim o prawdę.
Jeżeli aktor nie potrafi przekazać
prawdy... Tak. Tak, to nie ma o czym mówić. To w ogóle, żeby nie wiem, jak on miał dykcję, żeby nie wiem, jak pięknie recytował, żeby nie wiadomo co. Kiedyś...
Właśnie, to jest taki numer jeden dla mnie.
To jest numer jeden.
Numer jeden, jeżeli przekaże prawdę.
Tak, tak. Kiedyś taki mój kolega, nawet mogę powiedzieć nazwisko, Tomek Fogiel, aktor, syn tego Aleksandra Fogla, pytał się mojego przyjaciela Zygmunta Malanowicza z Noża w wodzie. Mówi: Zyga, no jak to jest, wiesz, ja gram, wychodzę na scenę i się boję, a Zygmunt mówi: no boisz się i robisz takie oczy, jak idiota. Jak się boisz, to masz się bać od stóp do głów. Całe ciało. I wtedy nie musisz robić takich oczu. No po co? No?
Panie Krzysztofie, musimy...
Także to jest rodzaj jakiegoś, no krótko mówiąc, no chyba talentu. No,
nie, no, na pewno.
Tak,
na
no pewno. Chyba tak.
Na pewno.
No. I wielkiej miłości do tego, no, tak jak mam do psów.
I duszy, tak.
Duszy i odrobinę wiedzy, bo trzeba wiedzieć, w czym szukać. No dlaczego ja zrobiłem ten spektakl, że mogłem zrobić inny. Chcę zrobić jeszcze dwa monodramy. Mam piękny spektakl Salome z panią Szapołowską, który sam wymyśliłem też.
Czyli odpowiada panu raczej mała forma teatralna?
Raczej mała forma teatralna, bym powiedział.
Monodramy?
Mała, bo jest większe pole... Jest większe pole
do wygrania,
do tego właśnie, do tego przeistoczenia się, o tak to powiem. Natomiast jeżeli wychodzi czterech czy pięciu aktorów na scenę, to się gdzieś może jeden ciągnie, reszta za nim.
Ale to jest bardzo trudna forma.
To jest bardzo trudna.
Człowiek musi, znaczy, ten ktoś musi być dobrym aktorem.
Musi być dobrym i to jest bardzo trudne. To tak jak Laurence Olivier miał swojego fana i po Ryszardzie III chyba w teatrze ten fan przychodzi do niego i mówi: mistrz dzisiaj w ogóle nie grał. A Laurence Olivier powiedział: najpiękniejszy komplement, jaki otrzymałem w życiu.
Proszę.
Także to są te niuanse, no dla ludzi teatru trochę. Ja nie wiem, jaka jest teraz frekwencja, czy ludzie chodzą do teatru, czy na przykład film Polańskiego Wenus w futrze. Byłem z moją przyjaciółką, która jest dziewczyną inteligentną, oczytaną i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nigdy nie była za kulisami w teatrze. I dlatego dużo straciła z tego filmu, bo wszystko się dzieje w teatrze.
Jest poza.
Tak. I ona dużo straciła. Ona nie wie, jak próby wyglądają, jak to wszystko wygląda. Także cały ten klimat, który Polański pokazał, jej umknął w jakiś sposób.
Panie Krzysztofie, proszę mi powiedzieć, jakie są pana plany na przyszłość? Związane z teatrami w Polsce, czy dalej małe formy i podróże?
To bardzo piękne, piękne pytanie, bo ja jestem duchem niespokojnym i tak jak sam już sobie mówię, człowiekiem z walizką, a ponieważ drzewo zasadziłem, dom... Dwie córki dorosłe, czwórka...
Czyli czas na stabilizację?
Czas... Nie, broń Boże! Broń dopiero teraz jest wolność. Dobra. Czwórka wnuków, wnuczka ma 18 lat. chcę dokończyć spektakl Norwida, który leży mi na sercu bardzo. I muszę to zrobić. Bo już jako maleńki chłopiec...
I przyjechać do nas. I pokazać u nas.
Z wielką przyjemnością. Ja zostałem tak przepięknie przyjęty, naprawdę, że ja powiem, do mnie to dojdzie, jak ja wyląduję w Warszawie.
Właśnie, a propos, a kiedy pan ląduje w Warszawie?
Za trzy dni.
Za trzy dni? Wow.
Tak, ale zaczynam nowy serial pod tytułem Zakład, taki obyczajowy, który się dzieje w małym miasteczku. To miasteczko jest bardzo biedne, wszyscy piją wódkę, nie wiedzą co zrobić. Nagle zjawia się Włoch bogaty, zakochuje się w Polsce, otwiera fabrykę i następuje metamorfoza. Ludzie żyją godnie, fajnie, w ogóle po ludzku.
Dlatego, że mają pracę?
Że mają pracę, że mogą sobie spełnić swoje jakieś drobne marzenia, czy jakąś wycieczkę, czy kupić nawet... Przepraszam, że tak powiem, głupi rower. Nie wiem, nie mają wielkich ambicji, ale te minimalne dla człowieka zmę. I okazuje się, że Włoch po paru latach plajtuje. Fabryka plajtuje i teraz pokazane są losy tych, którzy nie zaoszczędzili, jak to moi rodzice mówili, na tak zwaną czarną godzinę. I pokazane są, jak sobie nie dają rady, jak z powrotem jakby wracają do...
A kto reżyseruje spektakl?
To taki młody chłopak z Nowego Jorku, ja zapomniałem, ale świetnie mówi po polsku, TVP2 to robi. Aha. I nawet fajnie mi się z nim rozmawiało, bo on mówi, panie Krzysztofie, my nie będziemy pisać żadnego scenariusza.
Lecimy na żywo.
Dokładnie. Zrobimy 2-3 duble i w ogóle, panie Krzysiu, to bez sensu.
Kto robi teraz scenariusze?
Ktoś tam nam napisze coś, to nawet nie będzie wiadomo, jak to przeczytać, no. Ja pana sprowokuję, pan mówi, kamery, tak. Bach, wybieramy to najlepszy dubel i...
To czekamy na ten
już.
Spektakl i czekamy na nowy.
Aha, chciałem jeszcze serdecznie polecić, naprawdę, bo ja nie wiem, z jakiego powodu to się dzieje. Czyli krótko mówiąc, zareklamować film, w którym mam przyjemność grać, taki fajny epizod nauczyciela biologii, to jest film Kasi Junkowskiej, córki Grażynki Szapołowskiej.
Aha.
Pod tytułem Piąte nie odchodź.
Piąte nie odchodź.
Film po raz pierwszy w Polsce zrobiony, który nie dotyczy Żydów, polityki, cudów, tylko jest układ między córką a ojcem i ojciec jeszcze jest lekarzem psychiatrą, a nie daje sobie rady z wrażliwą bardzo córką.
Tak bywa.
Obsada jest genialna, Olbryski, Szapołowska i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także serdecznie, jak jest to możliwe i państwo możecie w radzie zachęcić, ten film można, nie wiem, z tą dystrybucją dziwnie.
Ale on jest już zrobiony?
Jest! Jest po premierze, tak.
Okej, dlaczego? Bo my tu mamy Klub Oko, filmowy Klub
Możecie
Oko.
Sprowadzić ten film.
I możemy sprowadzić.
Tak, przepiękny, romantyczny, cudowny film, który, no i poza tym, ja pani powiem, uniwersalny. Ten film obejrzy Chińczyk, Koreańczyk.
I zrozumie.
I po prostu zrozumie. No niektóre nasze sprawy obyczajowe, przyzna pani mi, są dla świata kompletnie niezrozumiałe. Prawda?
Panie Krzysztofie, dziękuję serdecznie za tą krótką rozmowę.
To ja dziękuję.
I czekamy na pana przyjazd z następnymi monogramami.
To ja dziękuję. To ja dziękuję i będę czekał z niecierpliwością na materiał, bo chcę się pochwalić. Mówię jak małe dziecko, ale dlaczego nie?
No, za jakieś 2 tygodnie powinno się ukazać na antenie.
Super, to będziemy w kontakcie. Ja przekażę też moim kolegom artystom w Warszawie, którzy
słuchajcie,
trzymają...
Radia Wisła.
Tak, słuchajcie, Radia Wisła.
Okay.
Którzy trzymają...
Radio Wisła z Jatą.
Radio Wisła z Jatą, musi być.
Radio Wisła to nie...
To samo nie, z Jatą musi być.
Absolutnie z Jatą. Dziękuję
tak, tak.
Jeszcze raz.
To ja dziękuję, naprawdę. Dziękuję z całego serca. Wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszystko.
wszelką możliwą wiarę, tak iżby góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języku, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tego poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzi mnie jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Wtedy zaś poznam tak, jak zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy znikasz. Największa jest miłość.
Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek bym przebywał. A że się stałem równiną dla cichego, otwartą przepływu, w którym nie ma nic swalichuczące i nieopartej o ten człowiek nie, ale wiele jest swalikującej, która światło w głębinach odkrywa i tą światłością wyjścia nieosrebrzonych tchnie. Więc w takiej ciszy ukrytej ja, liść, oswobodzony od wiatru, już się nie troskam o żaden z upadających dni, gdy wiem, że wszystkie upadły. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęczący albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i miał tak wielką wiarę, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, lub jak dar języków, który zniknie. Po części tylko bowiem poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Wtedy zaś poznam tak, jak sam zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Z nich zaś największa.